Tu Radio Kraków Kultura.
Georgina Gryby-Szczepanik, trwa Kultura na co dzień. Ze mną w studiu Radia Kraków Kultura znakomici goście, których już nazwiska zdradziłam, ale powtórzę. Oliwia Frydz i Kuba Krasny, przedstawiciele Krakowskiego Biura Festiwalowego, ale też Pałacu Potockich, chyba tak ogólnie mogę powiedzieć.
I Krakowa Miasta Literatury UNESCO. Tak, zgadza się. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Myślałam, że Kuba też chce coś dopowiedzieć.
Nie.
Już malałam
przy Pałacu Potockich, to wszystko się zgadza.
Bardzo się cieszę. Spotykamy się, myślę, że po to, żeby trochę zaprosić, trochę zachęcić, ale trochę się pochwalić, że skoro Kraków kulturą stoi, to w tej kulturze faktycznie sporo się dzieje i dzieje się nie tylko w przestrzeniach rynku, do którego wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, a głównie turyści, ale też dzieje się w Krakowie w ogóle. Powiedzcie proszę, Pałac Potockich, czy osadził się już według was w tej świadomości mieszkańców i mieszkanek Krakowa, że to jest takie miejsce, taki punkt, do którego faktycznie można przyjść po to, żeby złapać nieco kultury?
Bardzo dobre pytanie, ponieważ jesteśmy teraz, rozpoczynamy wrzesień i we wrześniu się rozpędzamy po wakacyjnym, może nie przestoju, bo w pałacu bardzo dużo się w wakacje działo, ale wrzesień jest zawsze takim miesiącem, kiedy bardzo dużo wydarzeń się zaczyna odbywać. Dzieci wracają do szkół, też studenci przygotowują się do powrotu do roku akademickiego, więc miasto zaczyna odżywać po wakacjach. No i odżywa też Pałac Potockich, bo tych wydarzeń na pewno jest zdecydowanie teraz więcej w sezonie jesiennym.
Czyli trochę inaczej niż niedźwiedzie, budzicie się do snu po letnich przerwach. Ale to dobrze, jak to przebudzenie wygląda, powiedz w takim razie, bo myślę, że takich przestrzeni do spędzania czasu, właśnie zresztą świetnie, że powiedziałeś o dzieciach, będzie całkiem sporo. Nie zapominacie o najmłodszych, co dla mnie jest akurat niezwykle istotne, więc teraz będę cię przepytywać. No to na co, proszę pana, będziemy się mogli wybrać w najbliższym czasie?
No można powiedzieć, że to przejście z sierpnia wrzesień można porównać do terapii szokowej, bo zaczynamy tak naprawdę od dwóch bardzo dużych, bardzo rozbudowanych programowo festiwali, czyli od Festiwalu Przyszłości Bomba Megabitowa i Festiwalu Sacrum Profanum, które w pewnym momencie się datami nawet na siebie nakładają i można powiedzieć, że w pewnym sensie też uzupełniają, bo tutaj tematyka obu festiwali w wielu kwestiach się pokrywa. Co do Pałacu Potockich, część wydarzeń towarzyszących odbywa się u nas, odbywają się u nas warsztaty różnego rodzaju związane z technologiami, z kontaktem człowieka z różnego rodzaju odkryciami naukowymi, ale też nawiązując do tematu głównego festiwalu Sacrum Profanum związanego z wymierającymi gatunkami, można to rozumieć nie tylko w kontekście gatunków zwierząt, ale też gatunków muzycznych, gatunków literackich. No tego typu warsztaty też się u nas odbywają, więc zapraszamy serdecznie, pełny program jest na stronie pałacu, bo tutaj tych warsztatów jest na tyle dużo, że jakbym zaczął wymieniać, to pewnie byśmy nie skończyli do kolejnej audycji.
Nie, niestety tutaj nas trzymają kolejni goście, ewentualnie państwo ziewający po drugiej stronie odbiorników. Miejmy nadzieję, że tak nie jest oczywiście.
No, mam nadzieję, że...
Ale tak, nie będziemy państwa zabijać ogromną liczbą informacji, chociaż tych informacji jakby wciąż brakuje, bo mam wrażenie, że przecież nie wszyscy sięgają do social mediów, nie wszyscy sięgają na strony internetowe, paradoksalnie, bo jest XXI wiek, ja o tym wiem, ale przecież jak najbardziej chyba warto mówić w innych przestrzeniach o tym, co się dzieje. Oliwia, trochę cię wywołam, bo tak zamilkłaś na chwilę.
Ja tutaj słucham, bardzo weryfikuję, czy wszystko się zgadza i wszystko się zgadza. To, co mówił Kuba, dokładnie tak jest. W Pałacu Potockich dzieje się dużo, ale też bomba megabitowa, która została wspomniana, tak naprawdę dzieje się w przestrzeni miejskiej, dzieje się w internecie, właśnie wspomnianych warsztatach online'owych, offline'owych. Te technologie tak naprawdę są jakimś takim ogromnym tematem tego festiwalu i też wydaje mi się, że niezwykle myślę, takim bardzo wdzięcznym tematem do rozmowy. Festiwal dotyczy przede wszystkim klimatu i też jakby jest to na tyle szeroki temat, że można go ująć z bardzo wielu stron. I te wspomniane przez ciebie technologie są jakby jednym z wielu elementów, które tutaj w tym programie składają się na taką wielką całość bomby klimatycznej. A więc zielone technologie na przykład. Zapraszamy na wydarzenia, które się dzieją Centrum Kongresowe MICE Kraków. Ogarnij Hejt, warsztaty poświęcone przestrzeni internetowej i tego, w jaki sposób się komunikujemy ze sobą w internecie. Myślę, że to jest festiwal, który dotyczy przyszłości i też dotyczy w pewnym sensie nas i tego, w jaki sposób jesteśmy jakimiś takimi czynnymi obywatelami właśnie i też członkami jakiejś takiej większej społeczności również internetowej.
Muszę wam powiedzieć, że wczoraj obejrzałam nowy Jurassic Park, czyli oczywiście idę tropem, kierunkiem swojego wzrastania z kinem, bo no, myślę, że większość z nas ma ogromny sentyment od pierwszej części przez wszystkie. Muszę wam powiedzieć, że byłam zachwycona właśnie tym, że takie przesłanie, które się pojawia w zasadzie w każdej części Jurassic Park czy Jurassic World później, to jest tak naprawdę przesłanie tego, że jesteśmy częścią większej całości i ten ekosystem, który tworzymy, jest możliwy, tylko trochę musimy się zastanowić nad tym, jak to zrobić i w zasadzie na każdym etapie, również kiedy cofamy się do kredy, jak się okazuje. I to było absolutnie moje wczorajsze odkrycie, że film, który ma być familijny, który absolutnie nie ma, mam wrażenie, jakichś ciągotek moralizatorskich i tak dalej, potrafi mieć niezwykłą głębię, tak naprawdę bardzo aktualną. Tak mi się skojarzyło w momencie, kiedy powiedziałaś, że jednak musimy się osadzić jakoś wszyscy razem. Natomiast, no dobrze, technologie technologiami, ale są tacy, którzy lubią być jak najbardziej analogowi. Lubią papier i nie papier, więc teraz się uśmiecham do Kuby, który trochę o papierze mam nadzieję, że opowie, czyli o literackich chwilach w Pałacu Potockich.
Kontynuujemy cykl, to jest bardzo dobra wiadomość, bo udało nam się podjąć współpracę po raz kolejny z organizatorami literackich chwil, czyli Barbarą, Beatą Kwiecińską i Maciejem Dąbrowskim, czyli wspaniałym duetem z Inspiro, którzy za co tydzień, co niedzielę przynoszą nam do pałacu jakąś ciekawą propozycję dla najmłodszych i wokół tej książki prowadzą warsztaty. Cykl się nazywa Literackie Chwile i co tydzień, jakby tak jak wspomniałem, przyświeca tematycznie inna książka, dlatego można brać w Literackich Chwilach udział wielokrotnie, bo nie jest to jeden program, który jest powielany, tylko te programy są zawsze świeże, zawsze nowe i zazwyczaj ich organizatorzy sięgają po jakieś nowe, najciekawsze książki dla najmłodszych. Jak można się zapisać na Literackie Chwile? Zapisy startują niestety online, ale zawsze tydzień przed wydarzeniem, w poniedziałki, zazwyczaj rano i proszę sobie tą datę zapisać, ponieważ bardzo, bardzo, bardzo szybko te wejściówki się rozchodzą. Cykl się cieszy ogromną popularnością, ale co warto dodać? Warsztaty otworzyły się na wiosnę ubiegłego roku, także na tutaj społeczność ukraińską po tragicznych wydarzeniach z lutego, kiedy przybyło bardzo dużo rodzin ukraińskich do Krakowa. I chcieliśmy też oczywiście powiedzieć, że mamy dobrą wiadomość, że te Literackie Chwile nadal będą tłumaczone na język ukraiński. One odbywają się zazwyczaj po tych pierwszych Literackich Chwilach, tam po krótkiej przerwie, także serdecznie zapraszamy. Dostaliśmy wsparcie z UNICEF-u, który dotuje i też wspomaga tłumaczenia tych warsztatów. Także serdecznie zapraszamy do Pałacu Potockich. Można zobaczyć na naszym fanpage'u na Facebooku, jak kreatywne, ciekawe, kolorowe, głośne, bo to też trzeba pamiętać, że wtedy pałac przejmują dzieciaki. Niedziela przed i po południu to jest dla dzieciaków w Pałacu Potockich raj. Także serdecznie zapraszamy do poznawania programu.
Powiedz jeszcze, w jakich przedziałach wiekowych przeważnie organizowane są warsztaty, bo ja muszę się Państwu przyznać, że mam przed sobą oczywiście ściągawkę, w związku z tym jestem tutaj bardzo hej do przodu. Natomiast w jaki sposób są dostosowywane te zajęcia, bo przecież sięgacie po różne tytuły. Bardzo się cieszę, że niszowych wydawnictw również. Tutaj się pojawia wydawnictwo Tatarak, wydawnictwo Widnokrąg, które absolutnie zasługują
Wytwórnia
na uwagę.
Też,
Wytwórnia właśnie.
W zasadzie, no niestety jesteśmy znaczy stety, niestety, jesteśmy dostosowani, musimy się dostosować do programu organizatorów, ale organizatorzy zazwyczaj dają takie widełki, które są pewną propozycją. W zależności od tematu książki i sposobu prowadzenia warsztatów, są podawane różne propozycje. W tym przypadku, na przykład w przyszłym tygodniu będą warsztaty w przedziale wiekowym 5-7, ale oczywiście nic się nie stanie, kiedy przyjdzie 4 bądź 8-latek, tak? To jest pewna propozycja, w której dobrze przygotowani organizatorzy wiedzą, jakim językiem się do dzieci zwracać, co może ich zainteresować, jaka powinna być dynamika spotkania. Dlatego też no, na warsztaty dla 5-7-latków nie zapraszamy dzieci w wieku gimnazjalnym, prawda? Bo no, na pewno by się nudziły albo mogłyby w tym czasie robić coś innego. Dlatego jest to pewne wyjście do potencjalnych odbiorców Literackich Chwil, żeby ich uprzedzić, czego mogą się spodziewać i żeby nie przyprowadzały na przykład niemowlaków na spotkanie, którego po prostu na pewno nie będą w stanie odebrać.
Ale rozumiem, że ta płynna granica, powiedzmy plus jeden, minus jeden, nie spowoduje, że pan w garniturze i w ciemnych okularach będzie wyprowadzał dzieci i rodziców niepokornych.
Absolutnie nie. Zapraszamy do Pałacu Potockich, a jeżeli warsztaty z jakiegoś powodu, chociaż odrzucam całkowicie taką możliwość, by się nie spodobały, to w Pałacu jest tyle atrakcji i tyle zabawek, książek, że na pewno w tym czasie dziecko by znalazło jakąś alternatywę dla siebie.
To prawda, nie spotkaliśmy się jeszcze z sytuacją, w której ktokolwiek został wyproszony, a wręcz jest dokładnie odwrotnie. Ten limit, tak jak wspomniał Kuba, wyczerpuje się niezwykle szybko, limit miejsc oczywiście. Natomiast chętni często przychodzą poza zajęciami, pomiędzy, przed, w trakcie tygodnia, żeby dopytać, jak można wziąć udział. I to, co jest ciekawe, to rzeczywiście to, że ten program jest zbudowany tak, że każdy warsztat dotyczy innej książki. W związku z tym jakby najpierw tę książkę poznajemy, czytamy, rozmawiamy o niej i potem następuje ta część warsztatowa, plastyczna, która jest naprawdę niesamowita. Prowadzący właśnie z Fundacji Inspiro po prostu mają jakąś gigantyczną wyobraźnię i też po prostu cierpliwość. Ja jestem naprawdę pełna podziwu. To, co się w ogóle dzieje na tych warsztatach, to w jaki sposób są tworzone te wszystkie wielkie, gigantyczne konstrukcje, ale też jakieś takie naprawdę muzyczne odniesienia. No, wydaje mi się, że granice są tylko granicami wyobraźni tutaj i granicami naszej kubatury w pałacu. No i przede wszystkim jeszcze tutaj warto wspomnieć o tym, że jak już poznajemy tę książkę, już stworzyliśmy to swoje dzieło, to potem możemy zejść do księgarni na parterze, która jest prowadzona przez Mocak Bunkier Bookstore, taka jest pełna nazwa, czyli po prostu przez księgarnię Bunkra Sztuki. I tam po prostu raj dla dzieci. Zresztą nie tylko, bo oferta jest oczywiście fantastyczna i przebogata. Ale...
Ja polecam poszukać komiksów, bo to jest jedno z niewielu miejsc takich, powiedziałabym, randomowych w centrum, tak, które naprawdę bardzo przyzwoicie jest wyposażone w głośne tytuły komiksowe.
Tak, to też jest o tyle ciekawe, że Mocak Bookstore Bunkier, to coś długa nazwa, ale tak, ale jest wyposażona, jak to w ogóle brzmi, ale tak, bardzo wiele tytułów poświęcone kulturze, sztuce, dlatego jeżeli chcemy znaleźć w tym przypadku dla najmłodszych jakąś książkę dedykowaną, związaną z kulturą, sztuką, z odkrywaniem nowych światów, to jest idealne miejsce do znalezienia, bo naprawdę tam jest bardzo bogata oferta.
Teraz wpadło mi do głowy, bo powiedziałaś o tym, że powstają niezwykłe konstrukcje, że powstają duże w ogóle gabarytowo rzeczy. Czy wymyśleliście o tym, żeby stworzyć wystawę na przykład, która pokazuje pracę dzieci w przestrzeni, to jest trochę reklama tak naprawdę dla zajęć, wyprzedzając, ale tak sobie myślę, że pokazywanie tego, co dzieciom w głowie gra i jak widzą pewne przestrzenie literackie, które dorośli widzą zupełnie inaczej, myślę, że byłoby całkiem fajnym zjawiskiem i doznaniem.
To jest świetny pomysł, Karolina. Może zaangażujemy się w takim razie w takie przedsięwzięcie. No, jednak te prace plastyczne są potem zabierane do domu, więc nie wiadomo do końca, jaki los potem je czeka, ale gdybyśmy poprosili naszych małych uczestników i nasze małe uczestniczki, żeby przynieśli je raz jeszcze i pokazali już na forum, kto wie, może właśnie otworzymy tym samym jakąś, wiesz, małą zapadnię, która doprowadzi nas do tego, że nie wiem,
Ja mogę, zaproponuję się, ona zostanie mecenasem.
Tak, kuratorką. Ja mogę być takim chochlikiem, który wpada na warsztaty i podbiera dzieciom po prostu pracę, a później, wiecie, biegnie na rynek i wystawia koło rzeźby mi to raja. Słuchajcie, wszystko jest możliwe. Ale dobrze, niech pomysły idą w świat. Powiedzcie, co jeszcze, zanim zaproszę nas na muzyczną przerwę, to myślę, że jeszcze moglibyśmy o czymś opowiedzieć.
Ja mogę powiedzieć o takim trochę łamanym, interdyscyplinarnym, mieszanym spotkaniu, które odbędzie się w Pałacu Potockich, bo oczywiście jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo silnie związani z Krakowem Miastem Literatury UNESCO z racji tego, że nasza przestrzeń jest idealna do spotkań literackich i też siedziba Krakowa Miasta Literatury UNESCO znajduje się w Pałacu Potockich, ale staramy się też czasami proponować coś spoza literackich horyzontów, albo starać się łączyć różne światy. W tym przypadku połączymy muzykę z literaturą i trochę z filmem, ponieważ 13 września będzie u nas Agata Tuszyńska ze swoją może nie najnowszą książką, ale wydaną już kilka miesięcy temu.
Bardzo dobrze. Odświeżamy backlistę i mówimy, że należy czytać książki, które nie są wydane w ciągu ostatniego tygodnia w porywach do trzech.
A to o odświeżaniu starych książek to na pewno...
Za chwilę będziemy rozmawiać.
Będziemy sięgać jeszcze dalej niż kilka miesięcy wstecz.
Chociaż patrzcie, jaka to jest okropna narracja. Teraz sobie uświadomiłam, że ty mówisz, że premiera sprzed kilku miesięcy, a ja mówię, odświeżajmy stare książki.
Backlistę, tak.
To jest przerażające i widzę, jak łatwo sama wpadam w tę pułapkę. Także będę próbowała to wyciąć. Proszę.
Nie było tematu. Ale wracając, będziemy mieli spotkanie z Agatą Tuszyńską, wspaniałą biografką, która tym razem opowiedziała nam w swojej książce o żonglerze, czyli Romanie Garym. Ale jeżeli ktoś jest zainteresowany postacią Romanego Garego, to oczywiście zapraszamy do sięgnięcia po książkę. A dlaczego też mówię o tym interdyscyplinarnym spotkaniu? Ponieważ poprowadzi je Artur Andrus, więc będzie tutaj też na pewno taki charakter komediowy i na pewno będzie to spotkanie nietypowe, zupełnie ciekawe zderzenie. Ale w trakcie spotkania wystąpi także Jan Emil Młynarski w duecie z Noemem Silbergerem i będą w przerwach przygrywać, dogrywać, może będą gdzieś w tle jazzowe nuty nam podawać i serwować w pałacu. Dlatego wydaje mi się, że to spotkanie może być dedykowane nie tylko miłośnikom literatury, nie tylko miłośnikom biografii, ale także miłośnikom muzyki wspaniałego Jana Emila Młynarskiego. Także gorąco zapraszamy.
No i to jest niezwykle interesujące dla mnie, ponieważ cały czas w mojej głowie też się budzą pytania o to, jak mówić o literaturze, żeby to nie było nudne, a w momencie, kiedy wchodzą w to inne przestrzenie sztuki, to mam wrażenie, że od razu wszystko rozkwita i się rozwija zupełnie inaczej i też inaczej działa na słuchaczy. Nie wiem, czy też macie takie obserwacje.
Tak, zdecydowanie wydaje mi się, że to jest w ogóle jakiś taki trend, prawda, który obserwujemy, żeby trochę wychodzić ze swoich baniek takich i baniek ściśle gatunkowych i szukać właśnie takich interdyscyplinarnych połączeń. No na pewno jest to jakaś przyszłość w dotarciu do nowych odbiorców. Tak sobie tylko myślę, że trochę szkoda w ogóle, że musimy szukać nowych rozwiązań i nowych sposobów mówienia o literaturze, żeby nie była ona nudna, bo tak naprawdę wymaga ona po prostu cierpliwości, prawda? Wystarczy, że się wczytamy i nagle okazuje się, że po prostu są przed nami jakieś wspaniałe światy. No ale w takich czasach żyjemy, że po prostu rzeczywiście musimy szukać co rusz nowych sposobów opowiadania o tym, dlaczego warto czytać książki.
Chociaż muszę wam powiedzieć, że ja ostatnio jestem bardzo zmotywowana do działania i w ogóle niezwykle podniesiona na duchu po rozmowie z Łukaszem Chmarą, który z kolei jest szefem marki Winidia, która zajmuje się literaturą young adult, i on z kolei totalnie uważa, że młodzież czyta, że jest bardzo zaangażowana, że jest niezwykle kreatywna, jeśli chodzi o pokazywanie i opowieść o literaturze czy o ulubionych bohaterach, choćby na TikToku. W związku z tym nieco przestałam podchodzić jak do jeża do tego, co się dzieje w social mediach, których do tej pory po prostu nie ogarniałam, a teraz trochę muszę powiedzieć, że radośnie odkrywam, w jak niezwykły sposób można opowiadać o literaturze. Przecież nie wszyscy musimy się wypowiadać jako literaturoznawcy i krytycy i dajmy tej młodzieży trochę się nacieszyć tym, o czym czytają. Myślę, że to też jest jakiś optymistyczny kierunek i pomysł.
Zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że w ogóle mamy znacznie gorsze zdanie o o tak zwanej młodzieży niż rzeczywiście jest w rzeczywistości. Wydaje mi się, że to jest pokolenie, które jest znacznie bardziej świadome tego, co się dzieje w świecie, ale też w jaki sposób, jak ciekawie, kreatywnie i zupełnie inaczej podchodzi do tej rzeczywistości. I znów wrócę tutaj jak bumerang do bomby megabitowej, ponieważ właśnie jest to festiwal, który jest poświęcony przyszłości. No i też trudno mówić o przyszłości bez właśnie tego młodego pokolenia, które wchodzi w dorosłość, więc ten program też znów powrócę, został zbudowany tak, że tak naprawdę zarówno naszymi gośćmi, naszymi panelistami są osoby dorosłe, są po prostu wspaniali naukowcy, są wspaniali artyści, znakomici badacze, inwentorzy tak zwani, ale także właśnie młode pokolenie, które tak naprawdę ma zupełnie inne podejście do tej otaczającej nas rzeczywistości. Natomiast o tym, no już może wspomnę o tych największych nazwiskach, czyli jednak tutaj sięgnę do tego starszego pokolenia. Zatem przede wszystkim profesor Bralczyk, Filip Springer.
Ja nie wiem, czy sięgasz do starszego pokolenia, bo ja mam wrażenie, że profesor Bralczyk jest po prostu kompletnie poza jakimikolwiek kategoriami pokoleniowymi i wiekowymi i nie zdarzyło mi się, żeby ktoś się skrzywił znacznie młodszy ode mnie i powiedział, kto? Także chyba to jest dobry kierunek.
Coś tu jest, tak, tak. Ale tak naprawdę zgadzam się z tobą, że tutaj może nie ma co sięgać do tych kategorii pokoleniowych.
No właśnie, prawda? Tak myślę, że po prostu zróbmy jeden wielki worek. Może to są takie pierwsze kroki do tego, żeby zacierać te bańki, o których mówimy, że chcemy je przecież przebijać.
Dokładnie tak. Więc szukamy nowych rozwiązań o tym, jak mówić o rzeczywistości, w jaki sposób się do niej dostosowywać, jak sprawić, żeby była lepsza i w jaki sposób zmieniać to nasze podejście, żeby ono było jak najbardziej, no właśnie, nastawione na społeczność, na wspólnotę, o której wcześniej mówiłaś, a nie skupione właśnie na naszych jakichś takich partykularnych interesach.
Fantastycznie, że Oliwia powiedziała magiczne hasło, nie umawiałyśmy się, ale taka jestem sprytna i od razu wychwytuję, czyli wspólnota, a o wspólnotach, a w zasadzie haśle wspólnoty, porozmawiamy po przerwie.
Tu Radio Kraków Kultura.
Oliwia Fryc i Kuba Krasny są moimi gośćmi w Kulturze na co dzień, oczywiście w Radiu Kraków Kultura. No i my sobie tak pływamy, zapraszamy, opowiadamy o tym, co się dzieje, co można złapać, gdzie się zapisać, gdzie się przejść. W zasadzie cały czas kierując nasze kroki, czy państwa kroki, mam nadzieję, do Pałacu Potockich, ewentualnie do Ice Kraków. Natomiast przed przerwą powiedziałam, że Oliwia wywołała wspólnotowość. Ale zanim do festiwalu Konrada, to jeszcze o innej wspólnotowości sobie porozmawiamy. Porozmawiamy o sobie o pewnej niezwykłej wspólnocie. Chyba trochę zaskakujące jednak dla mnie była, zaskakujące dla mnie były te decyzje związane z działaniem trzech już w tym momencie periodyków pod szyldem Krakowskiego Biura Festiwalowego. No więc teraz pani Oliwia będzie tłumaczyć, jak to się wydarzyło, o jakich periodykach my w ogóle rozmawiamy.
Już się tłumaczę. Georgina, już się tłumaczę. Od 1 lipca rzeczywiście pod skrzydłem Krakowskiego Biura Festiwalowego pojawiły się dwa nowe czasopisma. Znaczy nie nowe właściwie, bo one już są nowe, stare. Mowa oczywiście o czasopiśmie Kraków i Świat, czyli magazynie, który możemy też kojarzyć pod nazwą po prostu Miesięcznik Kraków. Drugim czasopismem to Czas Literatury, czyli czasopismo już też społeczno-kulturalne, podobnie jak Miesięcznik Kraków, natomiast jednak o charakterze przede wszystkim literackim. I te dwa czasopisma, które przeszły do nas z Biblioteki Kraków, teraz znajdują się jakby w jednym dużym zespole, do którego również należy kwartalnik Kraków Culture, czyli tutaj tak naprawdę mamy rzeczywiście trzy magazyny, trzy tak naprawdę różne głosy dotyczące tego, co w kulturze w Krakowie, ale w zasadzie szerzej, co się dzieje też jakby w naszych małych społecznościach miejskich. Wydaje mi się, że to jest jakby, jeżeli przeczytamy tutaj ofertę każdego z tych periodyków na dany miesiąc czy kwartał, to myślę, że już będziemy mieć bardzo dużo pojęć na temat tego, co się w Krakowie dzieje. Więc tak, myślę, że jest to, wspomniałaś o społeczności, myślę, że jest to jakiś rodzaj wspólnoty, która jakby jest skoncentrowana wokół danego magazynu. I może tutaj jakby bardzo płynnie przeskoczę już do tego, w jaki sposób chcemy te wspólnoty wzmacniać.
No, idealnie. No, bardzo mi się podoba. Hasło wzmacnianie wspólnoty może być hasłem dzisiejszego dnia.
Świetnie. Myślę, że to nawet nie tylko dzisiejszego dnia mogłoby być. Taka idea towarzyszy nam już od dłuższego czasu w Pałacu Potockich i dzięki temu, że teraz już jesteśmy wydawcą właśnie trzech magazynów poświęconych kulturze, Krakowowi, sztuce, literaturze i tak dalej, chcieliśmy właśnie stworzyć przestrzeń do tego, żeby zaprosić czasopisma, nie tylko nasze, w ogóle czasopisma krakowskie, do tego, aby spotykać się raz w miesiącu i tak trochę puszczać farbę, co tam się wydaje na łamach tych periodyków. Jednocześnie rozwijać pewne tematy, idee, które jakoś tam zaistniały na łamach tych czasopism, natomiast wiadomo, jak to jest po prostu w czasopismach, że to, co jest wydrukowane, to jest często po prostu jakiś ułamek tego, co by się chciało napisać, wydrukować i publikować, więc tutaj jakby będziemy dawać przestrzeń naszym redakcjom, naszym gościom, felietonistom, autorom, którzy w jakiś tam sposób zaistnieli na łamach tych czasopism i spotykać ich z publicznością. No i dzięki temu mam nadzieję, że stworzymy w Pałacu Potockich właśnie jakiś taki rodzaj wymieszanej wspólnoty, skoncentrowanej wokół danych środowisk literackich, kulturalnych, filmowych, teatralnych, wszelakich tak naprawdę. Jak wiemy, Kraków stoi i stał od tak naprawdę, odkąd pamiętamy, drukiem, literaturą, czasopismem właśnie. To jest jakaś taka wielka tradycja miejska, wydaje mi się, i chcemy po prostu do niej wracać.
Muszę wam powiedzieć, że ostatnio, nie pamiętam, czy pisałam jakiś artykuł, czy szukałam jakiejś informacji. W każdym razie sięgałam do gazet, które są wydawane w Krakowie i byłam naprawdę oszołomiona, jak długą historię ma Gazeta Krakowska. To jest po prostu dla mnie jakieś totalne odkrycie, kiedy czytam, że tu mamy od...
XVIII wiek bodajże?
Tak. No, mamy nazwisko człowieka, który po prostu przez 60 lat był praktycznie jednoosobową marką pracującą nad tytułem. Mamy podany numer kamienicy. No, niesamowita w ogóle przestrzeń do działania i te burzliwe tak naprawdę losy, czyli pojawienie się później po okresie wojny, powrót do korzeni, do jakiejś idei, zmiany miejsca. No, mam wrażenie, że tutaj jest materiał na fantastyczną książkę. Jak może tytuł się zmieniać, jak przestrzeń się zmienia, więc do takiej zmiany też w jakiś sposób doszło w przypadku periodyków, o których mówisz. No a przecież historia już za nimi całkiem spora.
Zgadza się. Wydaje mi się, że to jest jakby bardzo ciekawy aspekt w ogóle, aby pokazać to, w jaki sposób te czasopisma, ich losy zmieniają się z biegiem lat, z dekadami, w jaki sposób w ogóle odzwierciedlają też przemiany społeczne, prawda? Na przykład miesięcznik Znak towarzyszy nam od 1946 roku, podobnie jak Tygodnik Powszechny.
Dłużej niż wydawnictwo Znak w każdym razie działa miesięcznik.
Zgadza się. Więc, no a z kolei pierwsze czasopismo, które pojawiło się na ziemiach polskich, również było czasopismem wydawanym w Krakowie, czyli Merkuriusz Polski Ordynaryjny z 1661 roku, więc...
Kuba, czy ty robisz notatki?
Tak, robię notatki, bo cały życie się uczę, jadąc do pracy.
Ja zdradzam państwu tutaj szczegóły tego, co się dzieje w studiu. Nie wiem, czy mogę później, po prostu zostanę przywołana do porządku przez moich gości, ale takie smaczki myślę, że są całkiem sympatyczne. Ja też powinnam, ale muszę przyznać, że nie wziąłem ci długopisu ze sobą, więc będę później nadrabiać.
Mogę ci pożyczyć.
Dziękuję.
Jak wyjdziemy ze studia, słuchajcie, zrobię wam taki szybki przegląd. No, więc wydaje mi się, że ta przemiana, to przejście tych periodyków pod nasze skrzydło jest po prostu jakimś takim naturalnym procesem. Pewne rzeczy się wyczerpały, zaczyna się coś nowego, ale tradycje redakcyjne, może nie tradycje redakcyjne, ale jakaś taka linia redakcyjna jest i będzie dalej utrzymana. Tutaj jakby nie przewidujemy żadnych zmian i tak na przykład w nowym numerze Czasu Literatury, który już niedługo, bo we wrześniu ukaże się, będziemy dalej kontynuować wątek z poprzedniego kwartału. W ubiegłym kwartale rozmawialiśmy, czy mogliśmy przeczytać o literaturze w kontekście wojny w Ukrainie, a ściślej mówiąc o autorach i autorkach, którzy muszą jakąś taką nową pozycję trochę zająć wobec tej nowej rzeczywistości. W tym kwartale również będziemy te wątki kontynuować już w kontekście bardziej pewnych tekstów kultury, które muszą się wokół tej nowej rzeczywistości
wytworzyć czy pokazać. No, musi być taki moment, kiedy zaczną działać inaczej, prawda? Nie tylko się skupiać na tym, co na froncie.
Dokładnie tak, ale z drugiej strony może to jest właśnie przyszłość, może po prostu literatura będzie i powinna odzwierciedlać przemiany społeczne. No o tym przeczytamy przede wszystkim w czasie literatury, natomiast już w tym tygodniu wyjdzie nowy numer miesięcznika Kraków i Świat, którego bohaterem jest Krzysztof Globisz, który krakowski znakomity aktor, który powraca do aktywności zawodowej. Przeczytamy o prawdziwym życiu aniołów, czyli o filmie właśnie z udziałem Krzysztofa Globisza, z udziałem Anny Dymnej i Jerzego Treli, jego ostatniej roli przed jego śmiercią.
No to jest trio.
Tak, jest to zdecydowanie mocne trio. No myślę, że tutaj warto przede wszystkim zajrzeć do rozmowy z reżyserem, żeby poznać w ogóle, w jaki sposób podchodził on do pracy właśnie z tymże trio. No i wreszcie Kraków Culture również w Krakowie, w październiku przeczytamy o tym, co się dzieje na jesień. Będzie to taki bardzo solidny przegląd jesiennych wydarzeń, bo tak jak Kuba wspomniał na początku i zrobię tutaj woltę, jesienią jednak budzimy się do życia.
Powiedz proszę, czy pamiętasz, czy możesz mi przypomnieć, bo Kraków Culture pojawił się pod tą nową nazwą i z nową ideą w ubiegłym roku, czy 2 lata temu, bo ja gubię czas jako Kraków Culture. Pamiętasz, od kiedy funkcjonuje?
Wydaje mi się, że to było 2 lata temu już. Tak, no tak, właśnie. Wydaje mi się, że to było 2 lata temu.
Ten okres pandemiczny wciąż mnie wytrąca po prostu z równowagi. I teraz słuchając ciebie, cały czas gdzieś krążyło mi po głowie Kraków Culture w tej nowej odsłonie i pamiętam pełnomocnika prezydenta do spraw kultury Roberta Piaskowskiego, który opowiada o idei i o zmianie i ja po prostu zupełnie tracę chronologię, kiedy to się pojawiło w przestrzeni. Ale po to mamy internet i XXI wiek, żeby sprawdzać i weryfikować informacje. Więc skoro była wolta, to państwo sobie teraz wszyscy mogą ładnie sprawdzić, my nie możemy. W związku z tym, skoro mamy wspólnoty, mamy literaturę, a ty, Kuba, wyciągnąłeś trochę temat wracania do tych faktycznie starych książek, mam wrażenie, i tej realnej beglisty, to powiedz proszę, co miałeś na myśli, jak to działa w przypadku działań KBF-u czy Pałacu Potockich?
Na jesień, w zasadzie już od przyszłego tygodnia wracamy do cyklu Wyszukaj Klasyka. To jest znakomity cykl, który pierwotnie, ale to chyba o tym więcej powie Oliwia, związany był z antykwariatami krakowskimi. Miał też w pewien sposób aktywizować antykwariaty, żeby pokazać, że to właśnie nie jest miejsce takie zakurzone, tylko to jest miejsce, które właśnie odkurza, tak? Odkurza literaturę, odkurza to, co zostało wydane i gdzieś może zapomniane, ale niekoniecznie przez antykwariuszy, którzy właśnie mogą nam pomóc w poleceniu jakiejś znakomitej książki, która niekoniecznie miała dobrą promocję albo po prostu została wydrukowana w niewielu egzemplarzach, a można ją właśnie w antykwariatach znaleźć. I tak, wracamy do cyklu Wyszukaj Klasyka i tym razem będziemy rozmawiać o niezwykle kontrowersyjnej, bardzo, bardzo krakowskiej, ciekawej postaci, czyli o Jerzym Pilchu. To jest niesamowite, że zaledwie 3 czy 2 lata, to też trzeba sprawdzić po śmierci. Można tak już nazwać go klasykiem. Bo...
Właśnie, wiesz, teraz się zaczęłam zastanawiać, że jednak Wyszukaj Klasyka to jest to, że kontrowersyjny autor to jedno, ale że faktycznie można się zastanowić nad kontrowersją w związku z określeniem go jako klasyka, bo w zasadzie tutaj chyba można by było wrócić do tej naszej rozmowy, Oliwia, czyli o pokoleniach. Klasyk dla pokolenia, czy klasyk faktycznie w obszarze całej historii literatury, czy po 89 roku, czy jak w ogóle to klasyfikować w takim razie?
No i Jerzy Pilch był na tyle silną osobowością, na tyle wyraźnie znaczył się w historii polskiej kultury, że w zasadzie już za życia można było go nazywać klasykiem i myślę, że i on by się z tym zgodził, chociaż był stosunkowo skromnie się o sobie wypowiadał w wywiadach i pewnie by się nie zgodził wprost, ale może by gdzieś tam przyznał, że faktycznie jego wkład, czy w historii kina, bo przecież masa scenariuszy filmowych powstała na podstawie jego powieści, jego opowiadań. Felietonistyka przecież cała po 89 roku to praktycznie jest Jerzy Pilch. Krytyka literacka, recenzje. To w zasadzie człowiek orkiestra, człowiek słowa. Dlatego bardzo się cieszę, że zagości u nas jego nazwisko. A spotkanie poprowadzi Marcin Wilk, który już od 2 lat prowadzi ten cykl i zaprosił...
Pomysłodawca zresztą.
I pomysłodawca, tak.
Ja pozdrawiam serdecznie i sobie pozwolę tutaj na...
prywatę.
Może nawet nie na prywatę, tylko na takie drobne podprowadzenie państwa do poszukiwania Marcina Wilka, ponieważ Marcin jest szerzej znany w sieci jako wyliczanka i wyciąga absolutnie znakomite nazwiska i tytuły, a że jest to, mam wrażenie, wciąż bardzo skromny człowiek, to
na pewno
warto sięgnąć i warto zauważyć, bo nie ma takich treści wbrew pozorom, które prezentuje Marcin. Jakby poziom w ogóle dyskusji o literaturze nie spotyka się bardzo często w przestrzeni internetowej. W związku z tym to mój ukłon w stronę Marcina. Już
tak,
nie przerywam.
Serdecznie zapraszamy do śledzenia wyliczanki. A jego gościem, bo zawsze Marcin wybiera najlepszych rozmówców do rozmowy o danym autorze, będzie Katarzyna Kubisiowska, która była autorką biografii, głośnej dosyć biografii. Dlaczego głośnej, to już sobie państwo mogą sprawdzić
sami.
Dlaczego głośnej, ale wydaje mi się, że jest to osoba, która znakomicie przybliży nam postać Pilcha. No jest też znakomitą biografką, bo pisała nie tylko o Pilchu, więc o ludziach opowiadać na pewno umie i ma w tym ogromne doświadczenie i będzie na pewno ciekawie i bardzo, 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 bardzo krakowsko.
Ja dopowiem, bo nie wiem, czy Kuba powiedział, że ten cykl właśnie z antykwariatów przeniósł się do Pałacu Potockich, jak rozumiem teraz, i w Pałacu Potockich już się spotykamy. Natomiast myślę, że sama postać Marcina będzie świetnym łącznikiem wciąż z antykwariatami i z pewnym duchem, zakurzonym duchem książek, który będzie się nad nami unosił. A teraz, Oliwia...
Coś jeszcze, że będziemy mówić o wspólnotach.
Tak, pociągnę cię za język, bo skoro już tak pięknie państwa zapraszamy i państwo na pewno nie zdążyli zrobić notatek, w związku z tym ja wiem, że tego jest masa, ale jakże przyjemnie opowiada się o mnóstwie działań, które dzieją się w mieście, w którym się mieszka, prawda? To jest jakaś ogromna radocha, że możemy sobie usiąść i przez naprawdę całkiem sporo minut omawiać wydarzenie za wydarzeniem, spotkanie za spotkaniem. No przecież to jest fantastyczne.
Jest to fantastyczne, a tak naprawdę dopiero robię wrażenie, kiedy uświadomimy sobie, że jest to promil, no może nie promil, no ale na pewno jakiś procent naszych działań. My tutaj jakby nie mamy czasu na to, żeby wspomnieć o tym, że chociażby dzieje się pasmo patronackie Krakowa Miasta Literatury UNESCO w księgarniach na przykład, że w Pałacu Potockich mamy co miesiąc rezydentów literackich czy tłumaczy, którzy przyjeżdżają do Krakowa, żeby popracować. Że tak naprawdę Kraków to jest miasto literatury UNESCO, po prostu jest miastem też kultury, jest miastem muzyki, sacrum profanum. No, w zasadzie wspomnieliśmy o tym tylko chwilowo, a przecież to jest wielkie wydarzenie, które się dzieje już teraz, tak samo jak bomba megabitowa. Wydaje mi się, że no, jest to niezwykła wartość naszego miasta, że tak naprawdę mamy przestrzeń do tego, żeby ten szereg wydarzeń tworzyć. A co dopiero mówić o wydarzeniach, które się dzieją oddolnie, które nie są jakby działalnością wyłącznie Krakowskiego Biura Festiwalowego, ale po prostu jakąś inicjatywą aktywistów, czy księgarzy, czy kogokolwiek innego.
No, takich
wejdę w słówko tylko Oliwii, bo chciałem przypomnieć nieśmiało, że to jest pierwszy od 3 lat tak naprawdę sezon, kiedy wracamy do spotkań offline, więc wydaje mi się, że wiele miłośników literatury, miłośników muzyki też cieszy się z tego, że opowiadamy, nie tylko tutaj, ale w internecie czy na łamach czasopism o wydarzeniach, bo myślę, że są głodni po prostu tych spotkań twarzą w twarz z pisarzem, z żywą muzyką. No, wydaje mi się, że jednak mieliśmy delikatny przesyt treści online przez ostatnie ponad 2 lata. I wreszcie ten sezon jesienny jest takim nadrabianiem w zasadzie tego, co nie mieliśmy przez ostatnie
Ale wywołałeś temat przesytu spotkaniami online'owymi, a ja z kolei zauważam, że one nas ogromnie rozleniwiły. I w zasadzie teraz pierwszym pytaniem, które widzę pod informacją o jakimś spotkaniu, to jest, czy będzie stream. I to jest taka sytuacja, która absolutnie mnie w jakiś sposób, czy nie rozchwianą niemalże, bo tak wszyscy mówimy o tym, że tęsknimy, wszyscy mówimy o tym, że chcemy wrócić do normalności, wszyscy pragniemy tego żywego kontaktu, a równocześnie świadomość tego, że spotkanie w Krakowie, na przykład w Pałacu Potockich, czy w księgarni jakiejkolwiek mogła oglądać osoba w Kanadzie, w drugiej części Polski, jakby nie mając tego, co my mamy na co dzień, że tak dumnie powiem, no faktycznie sprawia, że pozostaje jednak pewien niedosyt w tym momencie. Macie takie wrażenie?
Myślę, że tak, natomiast też warto sobie zadać pytanie właśnie skąd dana osoba pytająca o stream pisze, prawda? Czy pisze po prostu z ulicy obok, gdzie dzieje się wydarzenie, czy pisze na przykład z drugiej części kraju, gdzie rzeczywiście taka oferta kulturalna nie jest dostępna, więc tutaj też nie wylewajmy dziecka z kąpielą. Oczywiście jest tak, że się rozleniwiliśmy, ja sama widzę to po sobie, że jednak jeżeli jest coś dostępne od ręki, to łatwiej po to sięgnąć i większą walkę trzeba ze sobą stoczyć, żeby jednak z tego mieszkania wyjść, ubrać się i rzeczywiście... I wtedy, jak już jesteśmy na miejscu, to uświadamiamy sobie, że warto, tak? Że rzeczywiście jest to ciekawsze, wartościowsze, kiedy jesteśmy na miejscu, kiedy widzimy tę osobę twarzą w twarz. Natomiast trzeba jakąś tam rzeczywiście, tak jak powiedziałam, stoczyć ze sobą taką małą walkę, żeby zmobilizować się do tego. Natomiast też pamiętajmy o tym, że ta oferta właśnie internetowa wydarzeń jest równie ważna. Oczywiście ona jest teraz dużym problemem, wydaje mi się, dla organizatorów wydarzeń, no bo musimy po prostu zadać sobie pytanie, czy te wydarzenia rzeczywiście streamujemy, ograniczając tym samym ilość uczestników na żywo, czy kierujemy właśnie ofertę tylko lokalnie, czy ogólnopolsko, więc no jednak są to kwestie, na które nie można jednoznacznie odpowiedzieć, po prostu musimy sobie zważyć i zdecydować, w którą stronę chcemy iść. Natomiast rzeczywiście, na pewno rzeczywistość pandemiczna, czy rzeczywistość lockdownu i wydarzeń online miała tę wartość, że na pewno docieraliśmy szerzej, nie tylko lokalnie. Niestety, tutaj chyba wracamy powoli do tej lokalności. Stety, niestety, prawda?
No właśnie, stety, niestety. Poza tym, że tak powiem, niech takim punktem kolejnym do tego, żeby jednak ruszyć się z domu i wybrać, będzie informacja, na przykład taka, że żaden stream i człowiek na monitorze nie podpisze nam książki ukochanej, więc to Dokładnie. Są takie elementy, które są po prostu absolutnie nienegocjowalne i niepodważalne. Przejdźmy do tych wspólnot. Zamknijmy pięknie tę rozmowę, bo ja myślę, że w ogóle Polska czeka na festiwal Konrada. To już jest taka marka, że absolutnie nikt z nią nie dyskutuje i rokrocznie ściąga do Krakowa raz, że miłośników, dwa, że no ogromnie ważne nazwiska świata literatury. My już jesteśmy po ogłoszeniu głównego pasma. Natomiast no Oliwia, chyba musisz jeszcze trochę rozpalić nasze apetyty, zanim będziemy przepytywać najpewniej dyrektora programowego na okoliczność szczegółów.
Mam nadzieję, że ta rozmowa nastąpi, ponieważ Grzegorz Jankowicz tutaj opowiada o festiwalu z taką pasją i z zaangażowaniem, że trudno o lepszą osobę, która miałaby zachęcić do tego festiwalu. Natomiast ja zrobię co w mojej mocy, więc po pierwsze, Festiwal Konrada, największe wydarzenie literackie w Polsce, jedne z najważniejszych wydarzeń literackich w tej naszej części Europy. Rzeczywiście jest tak, że czekamy na to święto literatury. Ono co roku jest skoncentrowane wokół pewnego hasła, które staje się jakimś takim motywem przewodnim i tutaj w tym roku koncentrujemy się wokół idei wspólnoty, która już wiele razy dzisiaj padła. Natomiast wydaje mi się, że nigdy dość, ponieważ ta wspólnotowość towarzyszyła Festiwalowi Konrada zawsze staraliśmy się taką wspólnotę literacką, wspólnotę czytelniczą tworzyć na miejscu, ale też pokazywaliśmy, że literatura jest pewnego rodzaju, no właśnie jakąś taką społeczną umową, ale też pokazuje nas jako część społeczeństwa. Pokazuje to, że nie jesteśmy po prostu jakimiś samotnymi wyspami, niezależnie od tego, jak bardzo nam się wydaje, że jesteśmy w tym świecie samotni, tak naprawdę w rzeczywistości na przeróżne sposoby okazuje się, że jest dokładnie odwrotnie, że jesteśmy po prostu częścią jakiegoś znacznie większego systemu, jakiegoś ekosystemu, jakiegoś łańcucha po prostu doświadczeń, łańcucha jakichś przeżyć, które nas formują jako ludzi, jako właśnie communitas. Więc do tego będzie nawiązywać Festiwal Konrada na przeróżne sposoby, bo też te społeczności są duże, małe, średnie, różnorakie i tę wielką różnorodność wspólnot, doświadczeń nas jako właśnie jednostek społecznych będzie Festiwal Konrada pokazywać na przeróżne sposoby. Zaprosiliśmy w tym roku gości z zagranicy, którzy jeszcze na Festiwalu Konrada nie byli. Przede wszystkim Roberto Esposito, znakomity filozof. Nazwisko, które może czasami budzić pewien dystans. Ja pamiętam, jak byłam na studiach i mój promotor zachęcił mnie do przeczytania książki Roberto Esposito i naprawdę męczyłam ją chyba przez rok. Natomiast
ja nie wiem, czy to jest dobra reklama w tym momencie.
Ale ja myślę sobie, że właśnie bardzo dobra, ponieważ to będzie tak naprawdę jedyna okazja do tego, żeby usłyszeć to, co ten filozof ma do powiedzenia, a ma do powiedzenia naprawdę niesamowicie ciekawe rzeczy o tym, w jaki sposób właśnie w świecie funkcjonujemy, o tym, że nasza społeczność jest społecznością chociażby immunologiczną. Cóż to znaczy? No to się okaże. Roberto Esposito będzie mógł nam to przekazać już nie w formie książki, która jest niezwykle ciekawa, ale też trudna, ale właśnie na żywo. Myślę, że to jest wspaniała okazja do tego, żeby to usłyszeć. Shalom Auslander. Powieściopisarz pochodzenia żydowskiego, który w swoich powieściach pokazuje właśnie w jaki sposób te relacje rodzinne mogą nas kształtować, czasami pozytywnie, czasami negatywnie. On opowiada o tym dziedzictwie judaistycznym i o tym, w jaki sposób ono jego uformowało. No nie jest to zawsze łatwa podróż. I on taką podróż odbywa właśnie do świata swojego dzieciństwa, do rodziców, do swoich przodków. Będziemy mieć wśród gości Artura Domysłowskiego, który, jak wiemy, w tym roku jest nominowany do Nagrody Nike.
Świeża informacja sprzed dwóch dni bodaj.
Tak,
wczoraj, albo nawet ciężko wczoraj, zdobyć wczoraj? Tę książkę. Po Krakowie szukałem i jest w Mocach Bookstore jeden egzemplarz, ale w obrębie rynku już bardzo, bardzo ciężko zdobyć.
To się nazywa po prostu działanie promocyjne. Jest hasło Nike, jak niektórzy mówią.
Po to są nagrody literackie.
Moi drodzy, tak my też po to. Też po to.
Oliwia, kończy nam się czas, więc bardzo bym cię poprosiła o taką pigułę informacyjną związaną z Konradem, bo rozumiem, że ten tydzień to ogłoszenia pasm. Rozumiem, że nie kończymy i nigdy w zasadzie nie kończymy w przypadku Festiwalu Konrada na głównym paśmie i możemy szukać, szperać w przestrzeni rynku książki, księgarni kameralnych. No tam jest masa rzeczy do wyboru.
Zgadza się. W tym tygodniu, proszę Państwa, proszę wypatrywać komunikatów na stronie Festiwalu Konrada, na Facebooku, dotyczących pasm towarzyszących. Tak jak wspomniała Georgina, ogłosiliśmy już program główny. On jest do zapoznania się na stronie internetowej, natomiast pasma towarzyszące to jest jakaś taka immanentna część festiwalu. Co roku spotykamy się z przedstawicielami branży książki, żeby porozmawiać o tym, co się dzieje dobrego, co się dzieje złego, co można naprawić, co można zmienić. Jako Kraków Miasto Literatury UNESCO przywiązujemy ogromną uwagę do tego, żeby ten rynek książki i tę branżę książki wspierać i robimy co w naszej mocy, żeby było nam, pracownikom sektora kultury, wydawcom, czytelnikom tylko lepiej, żeby wydawać coraz to wartościowsze książki i docierać do szerszego grona czytelników, a przy tym dbać o na przykład warunki pracy przedstawicieli rynku książki czy łańcucha wydawniczego. Word to picture. Hasło, które być może już Państwo znacie od kilku lat, czyli pasmo poświęcone promocji literatury poprzez adaptację. Bardzo nośny temat od dłuższego czasu już, czyli ekranizację książek i to, w jaki sposób ekranizacja wspiera wydawcę i w jaki sposób też sięganie po książki jako gotowe materiały na scenariusz filmowy może też wzbogacać rynek filmowy, więc tutaj spotykamy branżę.
Ja ci trochę wejdę w słowo, tak. Dlatego że pamiętam piękne zdanie, które powiedziała Ewa Bolińska-Gostkowska związane z Word to Picture. Tak naprawdę, jeśli chodzi o przełamanie jakichś stereotypów i zapoczątkowanie, przynajmniej na rynku w Polsce, dialogu pomiędzy światem filmu a światem literatury i tego, jak w ogóle te dwa różne przecież języki, chociaż niby tak podobne, powinny znaleźć tę wspólną przestrzeń do dyskusji, no to właśnie działania Word to Picture. Dlatego mam wrażenie, że to jest taka trochę perełeczka, którą powinniśmy się zainteresować, bo z lubością komentujemy, co teraz pokazuje, no właśnie, Władca Pierścieni czy nie Władca Pierścieni, jak bardzo wielkie emocje adaptacje wzbudzają, nie tylko wśród fanów, ale w ogóle wśród odbiorców literatury, którzy później zderzają się ze swoimi wyobrażeniami na ekranie. Więc mam wrażenie, że to jest taka materia, o której mało konstruktywnie dyskutujemy, a jest niezwykle potrzebna również odbiorcom, nie tylko branży.
Zgadza się. Bardzo się cieszę, że o tym mówisz, bo to jest też taki osobiście dla mnie bardzo ważny projekt, który właśnie prowadzimy ze sobą już od kilku lat, żeby w ogóle nauczyć rozmawiać ze sobą przedstawicieli tych dwóch branż, ponieważ okazuje się, że oni mówią kompletnie różnymi językami. W momencie, kiedy wydawca chce sprzedać prawa do książki, zaczyna mówić na przykład o tym, jak jest świetnie napisana, co jest dla producenta niezbyt dużą wartością, ponieważ on z kolei szuka po prostu historii. Ona może być nawet fatalnie napisaną książką.
Ale to ma być catchy.
Tak, ale to po prostu tam musi być jakieś, jak to się ładnie mówi, mięso po prostu, czyli jakaś taka historia, która po prostu nas porwie, wyrazisty bohater. Więc pokazujemy po prostu, czego szuka producent, ale też pokazujemy producentom, w jaki sposób myśli wydawca, jakie jest życie książki, w jaki sposób te książki są w ogóle selekcjonowane. Więc tutaj jako właśnie organizator tego wydarzenia chcemy spotkać te dwie branże i przede wszystkim pokazać, że literatura jest po prostu jakimś takim znakomitym rezerwuarem pomysłów, z których po prostu można czerpać. A z kolei dla rynku książki jest to niesamowity boost po prostu finansowy też, prawda, czy sprzedażowy, żeby wydać książkę z filmową okładką, no to pewnie wielu wydawców o tym marzy, chociaż...
Ja mogę tylko podpowiedzieć, że takim wielkim sukcesem adaptacyjnym okazała się ostatnio książka dla dzieci, a w zasadzie dla takiej młodszej młodzieży, czyli Za duży na bajki. Absolutnie fantastyczna adaptacja, świetny scenariusz autorki zresztą książki, nagradzany już wielokrotnie, chyba mogę powiedzieć, że z tego co wiem, to pojawiła się więcej niż jedna nagroda za scenariusz. Świetne otwarcie w ogóle weekendowe filmu, więc tylko się cieszyć, jeśli takie perełki się zdarzają. Będę okropnym katem, a mianowicie będę teraz nisko się kłaniać i bardzo dziękować wam za piękną opowieść. Państwa odsyłam do wszelkich stron, wydarzeń. Proszę grzebać, szukać, cieszyć się miastem kultury, w którym żyjemy, albo po prostu nas odwiedzać. A moimi gośćmi była Oliwia Frytz i Kuba Krasny. Bardzo wam dziękuję.
Serdecznie zapraszam do Pałacu Potockich i życzę miłego dnia.
Dziękuję uprzejmie za rozmowę i za zaproszenie.
Tu Radio Kraków Kultura.